Dimensjoni kultury. Regiony kultury w Radiu Kraków. Kultura, Magdalena Zbyluł-Wiśniewska. Dzień dobry. Zapraszam dziś do zamku w Pieskowej Skale. Opowiemy o architekturze i o burzliwej historii pieskoskalskiej rezydencji i ośrodka dóbr.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
To Radio Kraków Kultura. Zgodnie z zapowiedzią wybieramy się dziś do zamku w Pieskowej Skale. Zamku z charakterystyczną wieżą zegarową, lodżią widokową i arkadowym dziedzińcem. Moim i Państwa gościem jest kustosz Olgierd Mikołajski, który czekał na nas na dziedzińcu zewnętrznym.
Czy jest piękniejszy widok na ten zamek niż ten, który roztacza się w tym momencie przed nami, czyli właśnie wspomniana charakterystyczna wieża zegarowa?
To jest bardzo piękny widok, ale widok, który to może zaskakujące, ale jest mistyfikacją. Ten widok taki, jaki podziwiamy dzisiaj, powstał bardzo późno. Powstał w czasie powojennego, po II wojnie światowej, remontu zamku. Pan profesor Majewski, prowadzący wtedy te prace, zorientował się, że na skutek różnych zawirowań na tym zamku nie ma prawdziwej wieży. W związku z czym ją stworzył tam, gdzie jej nigdy nie było.
Ten zamek zmieniał swój wygląd. Zamku nie oszczędziły klęski. Dwukrotnie się paliła Pieskowa Skała?
Pożary były dwa. Możemy powiedzieć, że generalnie zamki, które w Polsce się ostały, to są te, które miały szczęście. I nasza wiedza na temat polskich zamków i polskich rezydencji jest taka przypadkowa. Co miało szczęście, to się ostało, a co tego szczęścia nie miało, choć było wspaniałe, jest ruiną albo w ogóle tylko pozostało w pamięci i w dokumentach.
Przeglądając materiały na temat zamku, znalazłam taką pana wypowiedź, dzieło szczęścia i przypadku.
Tak, bo to oczywiście jest też przypadek. Przypadek, że akurat tak się potoczyła historia i także jeżeli spoglądamy na widok tego dziedzińca, gdzie się w tej chwili znajdujemy, czyli dziedzińca zewnętrznego, to trochę przez świetny pomysł, a trochę przez przypadek, jest to dziedziniec otwarty. I na tym dziedzińcu zamek łączy się z otoczeniem. Mamy no teraz taki piękny widok oszronionego lasu, zbocza. On właśnie się zmienia jak świat na płótnach moneta, w zależności od pory dnia i pory roku. Ta ściana czasem jest zielona, czasem jest bajecznie kolorowa, teraz jest szara. Ale w każdym razie zamyka tutaj architekturę zamku od strony południowej otwarty widok na zbocze Doliny Prądnika.
Cudowne widoki, rzeczywiście. Wróćmy w takim razie do historii tego zamku. 1315 rok, najstarsza wzmianka. Co wiemy o początkach tego zamku?
Nazwa zamku jest starsza niż zamek, to też dziwne, ale po prostu nazwa odnosi się do budowli, która stała kawałek stąd. I była zapewne jednym z zamków, który wybudował książę Henryk Brodaty, chcąc opanować Kraków. A to miejsce pod tym względem jest niezwykle ważne, bo tu Doliną Prądnika biegnie najważniejsza droga wtedy być może w Polsce i jedna z najważniejszych dróg w Europie. Ona nosi taką łacińską nazwę Via Regia, Droga Królewska. To trakt komunikacyjny łączący cały nasz kontynent z zachodu na wschód. Czyli od Paryża do Kijowa jechało się tędy, Doliną Prądnika. I dlatego to był główny dojazd do Krakowa. Kto chciał panować nad Krakowem, musiał panować nad tą drogą. I stąd Henryk Brodaty wybudował tu zamek, a później król Kazimierz Wielki polecił wybudować zamek też mniej więcej tam, gdzie ten poprzedni, ale nowa lokalizacja, więc zamek, który dzisiaj podziwiamy i który dzisiaj udostępniamy turystom, to już zamek z czasów panowania Kazimierza Wielkiego i także strzegący tej niezwykle ważnej drogi.
Ale nie mówimy o nim zamek kazimierzowski. Zamek kazimierzowski mamy kilka kilometrów stąd, który miał mniej szczęścia.
Znaczy, moglibyśmy o nim mówić Zamek Kazimierzowski, z tym, że czasy Kazimierza Wielkiego to sam początek historii tego zamku. Czasy królewskie to sam początek. Bo Pieskowa Skała bardzo prędko, bo już przez kolejnego polskiego władcę, czyli króla Ludwika, którego Węgrzy nazywają wielkim, a my nazywamy go tylko węgierskim, ten zamek został, moglibyśmy powiedzieć, sprywatyzowany i przekazany Piotrowi Szafrańcowi, trochę jako przeprosiny za to, że został poturbowany przez królewskich dworzan, pewnie Węgrów.
Powiedział pan o pierwszych prywatnych właścicielach tego zamku, czyli o Szafrańcach. Kto był kolejnym właścicielem?
Tak, Szafrańcowie to bardzo ważna część historii tego zamku, ale potem zamek zmienia właścicieli, jak w zasadzie wszystkie polskie rezydencje. Czyli po Szafrańcach mamy tu Zebrzydowskich, po Zebrzydowskich Wielopolskich, później mamy Mieroszewskich. To są ci prywatni właściciele Pieskowej Skały, poza takimi zupełnie epizodycznymi. Natomiast bardzo ciekawy okres to jest czas przed odzyskaniem niepodległości, kiedy ten zamek jest ratowany przed zniszczeniem przez grupę intelektualistów, przedsiębiorców, głównie warszawskich, które organizują spółkę akcyjną, która wykupuje ten zamek, i Pieskowa Skała jest wtedy już nie rezydencją, a hotelem. Taką pełniła funkcję, a dzisiaj jest muzeum.
Luksusowym pensjonatem.
Tak jest, choć ten luksus jest trochę inny niż wyobrażają sobie bywalcy zamkowych hoteli dzisiaj, tak? To znaczy, to nie jest tak, że w każdym apartamencie jest łazienka. Nie, nie, proszę państwa. Tu takie coś w rodzaju zlewozmywaka na krużgankach i woda przynoszona przez służbę do miski, która stała w pokoju. Także nawet troszeczkę narzekano na ten standard, ale jednak widoki, o których pani mówiła, rekompensowały wszystko.
No, widoki i historia, jak sądzę, tego obiektu. Wspomniał pan o spółce akcyjnej, czyli grupie osób, która decyduje się na to, żeby ten zamek popadający w ruinę ratować. I stąd też mówimy o tym, że ten zamek, mimo bliskości Krakowa, no bo jedziemy tutaj około, no jeżeli wybierzemy samochód, to jest około 40 minut z Krakowa, ale ten zamek, mówi się o tym, że ma więcej wspólnego jednak z Warszawą.
To jest kwestia też po prostu granic zaborów. My jesteśmy na terenie dawnego Królestwa Kongresowego. Autor tutaj tekstów o Pieskowej Skale, Ambroży Grabowski, bardzo znana w Krakowie postać, który był też kolekcjonerem i miał piękną kolekcję grafik przedstawiających różne zamki, między innymi Pieskową Skałę. Na jednej z tych grafik piórem napisał, że to nie w krakowskim dzisiaj się znajduje ten zamek. Nie, nie, jeno za murem chińskim. Tak to określił, czyli dla niego kongresówka to już Azja, nie Europa wręcz.
Myślę, że apetyt rośnie na to, żeby wejść do środka.
Chodźmy.
Zmierzamy w kierunku arkadowego dziedzińca. Takie dziedzińce, przypomnijmy, możemy zobaczyć na Wawelu. Dziedziniec arkadowy także możemy zobaczyć czy w zamku w Wiśniczu, czy w Niepołomicach. Na czym polega wyjątkowość tego dziedzińca arkadowego?
Jego wyjątkowość polega na pewnej nieudolności. To znaczy, tu nie działa tak jak w Krakowie wielki warsztat przybyły gdzieś z Florencji, tylko działają dużo skromniejsi budowniczowie, dla których Wawel jest wzorem niedościgłym. I w związku z tym tu nie możemy mówić o pięknych proporcjach, tylko wręcz o przypadkowości tych proporcji. Także Pieskowa Skała jest też dziełem przypadku pod tym względem. Proszę, popatrzmy na to skrzydło, gdzie właśnie każda arkada ma różną szerokość. To jest dla artysty renesansowego wpadka. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Jeszcze na dodatek każdy z filarów
właśnie, gdzież te niezachwiane proporcje?
No tu ich nie ma, bo tu proporcje, czyli matematyka, są tym, co przerasta możliwości. Buduje się tak, jak pozwala natura, a natura tu jest trudna do ujarzmienia. bo trzeba powiedzieć, że Pieskowa Skała jest zamkiem górskim, choć to tylko Jura Krakowsko-Częstochowska, ale takie są warunki, zamek na stromym zboczu wybudowany. No i ten warsztat, czy warsztaty, które tu pracują, mocno się borykają z tym, żeby w te trudne warunki wbudować taki dziedziniec. Także ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, co się dzieje na Wawelu czy w Niepołomicach, zdziwią się też tym, że ten dziedziniec jest właśnie ciasny i krzywy. A taki jest, bo na to pozwoliła ta natura, w którą wkomponowano piękną architekturę. I to jest właśnie w Pieskowej Skale najważniejsze, że pokolenia właścicieli rozbudowały ten zamek w jakiś harmonijny i piękny sposób, wbudowując architekturę, wkomponowując ją w to niezwykłe otoczenie. Czyli względy widokowe są tu priorytetem.
Regiony kultury.
Wracamy w audycji Regiony Kultury na dziedziniec arkadowy zamku w Pieskowej Skale. Oprowadza nas Olgierd Mikołajski.
Mój wzrok ucieka w kierunku koła zębatego. Czy to studnia?
Tak, to jest studnia. Jak to na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, studnia głęboka. Pamiętajmy, tu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są problemy z wodą. Nie na darmo, niedaleko stąd jest największa w Europie pustynia, ta błędowska. Czyli od początku, kiedy postanowiono wybudować tu zamek, w tej części gospodarczej, którą niegdyś był ten nasz dziedziniec, dzisiaj wewnętrzny, trzeba było wykopać studnię tak głęboką, jak tego chciała natura, czyli bardzo głęboką. To jest jakieś 50 metrów głębokości, 50 metrów długi łańcuch, ważył dużo, czyli potrzebna jest cała konstrukcja, całe koło zamachowe, które tym operatorom, moglibyśmy powiedzieć, studni, no ułatwi życie.
Ten zamek, jakie pełnił funkcje? Czy ten zamek pełnił funkcje obronne?
Zdarzało się, że pełnił funkcje obronne. Taką znaną obroną jest obrona w czasie potopu szwedzkiego. Jest to obrona nieudana. I bardzo późno jeszcze takie funkcje pełnił, to znaczy w czasie powstania styczniowego. Tutaj przenocowały połączone oddziały generałów Langiewicza i Jeziorańskiego i tu oblegli ich w nocy Rosjanie i bitwa w Pieskowej Skale polegała na tym, że powstańcy starali się z tej matni uciec, przebić się przez to okrążenie, co im się udało. Uciekli z Pieskowej Skały, tym niemniej pozorujący, że tu zostają główne siły, mały oddział straceńców, on bardzo duże straty poniósł.
Biorąc pod uwagę fakt trudnego ukształtowania terenu, no, z perspektywy XXI wieku wszystko jest dla nas proste, ale przed wiekami bywało zupełnie inaczej. Czy tutaj mieszkano? Czy ten zamek był takim zamkiem, gdzie rzeczywiście prowadzono swoje życie, czy raczej od okazji do okazji bywali tutaj właściciele?
Różnie to bywało. Kiedy Hieronim Wielopolski, przenosimy się w czasy stanisławowskie, obraził się, że buława hetmańska, chociażby polna, nie przypadła jemu w udziale i wyniósł się z Warszawy, to właśnie przeniósł się do Pieskowej Skały mieszkać, co dla jego małżonki, wielkiej damy Urszuli Wielopolskiej z Potockich, no było trudne do wybaczenia. Ona była pasjonatką teatru, jej to życie stanisławowskiej Warszawy bardzo odpowiadało, więc nie bardzo mogła wybaczyć mężowi. Podobno urządziła tu na zamku salę teatralną.
I to właśnie wtedy pojawił się tutaj Stanisław August Poniatowski?
Stanisław August Poniatowski już po śmierci Hieronima tu przyjechał. Urszula żyła, ale była schorowana i mieszkała pod Warszawą w dworze w Oborach. I wtedy krewni tutaj udostępniali królowi zamek, czyli wtedy zamek stanowił po prostu ośrodek dóbr. Bo pamiętajmy, że zamki były centrami wielkich majątków. Nie budowało się zamków, nie mając na to pieniędzy. Zamek to także klucz pieskoskalski, czyli pięć okolicznych wsi.
Zamek jest obecnie jednym z oddziałów Zamku Królewskiego na Wawelu od 1970 roku. Możemy tutaj oglądać ekspozycję muzealną. Co zobaczymy w Pieskowej Skale?
Tak, wszystkie obiekty, które można dzisiaj podziwiać w salach muzealnych, pochodzą z kolekcji wawelskiej. Powiedzmy tylko, że dotychczasowa główna wystawa Pieskowej Skały, bardzo piękna, jest taką podróżą w czasie, która polega na tym, że oglądamy obiekty od średniowiecza po wiek XX. I jest jakby spojrzeniem na polską sztukę i kulturę jako część kultury zachodniej Europy. I teraz w tym roku przygotowujemy i będziemy otwierać w roku przyszłym nową wystawę w salach na parterze, która pokaże kompletnie inne spojrzenie na polską kulturę i sztukę. To znaczy pokaże, jak my jesteśmy dla Europy egzotyczni, inni, jednak na wschód także zapatrzeni. I ten dualizm jest czymś właśnie najbardziej polskim. To jest ta dyskusja, która czasem się przeradza w kłótnie i polskie piekło. Jak się powinniśmy ubierać, tak? Czy w kontusz, czy wdziewać pończoszki? Czy powinniśmy nosić peruki, czy podgalać sobie czuby? To, czy na zachód, czy na wschód, towarzyszy nam niemal od zawsze i jest czymś niezwykle polskim. O tym chcemy opowiedzieć w Pieskowej Skale.
Po naszej prawej stronie są kapcie muzealne, dawno nie widziane.
To jest teraz taki marketing muzeów, naszych, nazwijmy to, konkurentów, że oto rezygnujemy z kapci, bo muzeum jest takie dla ludzi. U nas te kapcie też są w zasadzie wycofane, ale w taki dzień jak dzisiaj my nie jesteśmy zamkiem, gdzie panie mogą przyjść w szpileczkach, tylko jednak przychodzi się ze szlaków w ubłoconych buciorach, a dzisiaj bardzo niesprzyjająca aura, więc żeby nasze sympatyczne drewniane podłogi mogły cieszyć oko, to my musimy w takie dni
wyciągnąć. No to zakładamy kapcie, oczywiście. Muszę przyznać, że ostatni raz kapcie muzealne miałam na sobie w Łańcucie. Wiele lat temu. Zakładamy kapcie.
Zapraszam. Ciekawe jest w Pieskowej Skale to, że w zasadzie z tego, co było kiedyś na zamku, to my w muzeum możemy pokazać bardzo niewiele rzeczy, bo jako oddział Wawelu pokazujemy obiekty z kolekcji wawelskiej, nie mające nic wspólnego z historią tego zamku, ale mamy taką jedną salę, w której teraz się znajdujemy, która ma opowiedzieć o historii Pieskowej Skały i to, co związane dokładnie z tym zamkiem i jego dziejami, pokazujemy tutaj. I w tej sali mamy jeden bardzo taki wzruszający eksponat, niezwykły, choć artystycznie nie będący arcydziełem. To jest pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku pomnik nagrobny Szafrańca, właściciela tego zamku, tego, który dokonał tej wielkiej renesansowej przebudowy Pieskowej Skały. Ten pomnik nagrobny pochodzi ze zboru w Seceminie, gdzie pochowany był Kalwin Szafraniec. I teraz, jak popatrzymy na tę rzeźbę i robimy to często z dziećmi w czasie lekcji muzealnych, to zobaczymy okutego we wspaniałą rycerską zbroję mężczyznę, który o dziwo odkłada miecz po to, żeby do ręki wziąć księgę. I to jest jego niezwykłe przesłanie do nas dzisiaj, choć tyle lat już tego człowieka nie ma. Czyli co jest w życiu ważne, a co należy porzucić? Jak rozstrzygać swoje spory? Bo księga to nie tylko atrybut wiedzy, nauki i mądrości, nie tylko religii, ale także prawa, czyli prawo nie miecz.
Przed nami wrota.
Tak, to są drzwi, które zostały po Niemcach na Wawelu, czyli po II wojnie światowej. Możemy powiedzieć taki niemiecki prezent. Nie wiemy skąd pochodzą, ale ten system przeciwwłamaniowy, który można tu zobaczyć, który ma około 300 lat, który jest niezwykle funkcjonalny, a jednocześnie ten kowal, który wykonywał te drzwi, czuł się artystą i zadbał o estetykę. To jest system, który mógłby działać i chronić to jakieś ważne pomieszczenie do dzisiaj. Uruchomimy go. Także mamy tu system zamków i takich rygli, które te drzwi ryglują właśnie do ściany w każdą z czterech stron i drzwi są nie do ruszenia.
Przeszliśmy do kolejnej sali. Co tutaj możemy zobaczyć?
Nasze muzeum pokazuje w poszczególnych salach poszczególne epoki historyczne, stylistyczne. Czyli tu jesteśmy akurat w tej sali otoczeni dziełami gdzieś z połowy XVIII wieku. Nazywamy tę salę salą rokoka. Turyści przyjechali do Pieskowej Skały, a my ich tu w tej sali zabieramy na chwileczkę do Wenecji. I proszę zwrócić uwagę, mamy dwa piękne weneckie widoki. Malarz, który je malował, to albo Francesco Guardi, albo artysta bardzo jemu bliski, czyli jeden z tych weneckich pejzażystów, którzy malują weduty, czyli widoki miejskie. I tu piękny widok Placu Świętego Marka. Różni się ten widok od dzisiejszego tym, że turyści są inaczej ubrani. Ale świetny trik artysty. Ustawił tych turystów tyłem do nas. Oni nie pozują. Stoją w sposób naturalny. Śliczna scenka tatusia z synkiem, który mu coś pokazuje tam. Wiele mam takich zdjęć ze swoimi dziećmi, więc to mnie zawsze wzrusza. I proszę Państwa, ten trik polega na tym, żeby stojący turysta czy oglądający ten obraz czuł się, że razem z nimi jest w Wenecji. To zawsze dobrze robi także naszym zdjęciom. Jak fotografujemy świat, nie pozujmy stojących tam ludzi, nie żądajmy od nich głupawych uśmiechów, tylko fotografujmy właśnie tak, żeby zachowywali się naturalnie. Wtedy to przeniesie nas naprawdę do Wenecji, Rzymu czy Niepołomic. Tak próbowaliśmy zakomponować naszą wystawę, żeby pojawiały się coraz to nowe widoki zachęcające, żeby iść dalej. Tu jesteśmy w sali, gdzie opowiadamy o różnych odcieniach tego, co nazywamy klasycyzmem, czyli fascynacji światem starożytnym. Grecją, starożytnym Rzymem, nawet bardziej Rzymem, nawet i Egiptem. W tej sali o tym opowiadamy, pokazując chociażby piękne wyroby porcelanowe. Już wiemy w Europie, jak te porcelany wykonać. Już w Miśni te porcelanowe wyroby są produkowane, ale to jest nasza europejskość, polega na tym, że wiedzą się dzielimy, a nie zachowujemy jej w tajemnicy. Więc szybko produkcja porcelany ogarnia całą Europę. Moje ulubione, powiem szczerze, produkty porcelanowe, obiekty na tej wystawie to te trzy filiżaneczki w kształcie jajek z przykrywkami, inicjałami, jak się domyślam, właścicielek, a mianowicie są to miśnieńskie filiżanki na czekoladę. Trzeba je przykryć, żeby kapturek pianki nie opadł nam przed zaserwowaniem.
I tak można się rozmarzyć w ten śnieżny dzień.
I w Pieskowej Skale możemy właśnie się zastanowić, czy czekolada, czy może kawa. A naprzeciwko wyroby srebrne, wiedeńskie i taki maleńki, ale bardzo wykwintny serwis właśnie do kawy. Jesteśmy w Wiedniu, czyli kawa jest ze śmietanką, jest dzbanuszek na kawę, ten większy, na śmietankę i oczywiście cukiernica. A że cukier drogi, no to proszę Państwa, nierzadko. Tak, cukiernicę zamykamy na kluczek, żeby służba nie wyjadała. Muzyka nam też może towarzyszyć, chociażby w postaci instrumentów muzycznych. Mamy tu fortepian niezwykły, bo pionowy, tak zwana żyrafa. To jest taki fortepian, jakiego ponoć używał i Fryderyk Chopin. Nasza żyrafa jest wiedeńska. Chodzi o to, żeby dało się ten fortepian wnieść na klatkę schodową miejskiej kamienicy, bo coraz częściej to właśnie mieszczanie chcą, żeby ich córki nauczyły się grać. I dla nich należy zaproponować coś bardziej praktycznego. I dlatego to jest pierwszy pomysł w celu miniaturyzacji wielkiego fortepianu. Ostatecznym będzie pianino i u nas w Pieskowej Skale też piękne już paryskie pianino Pleyela pokazujemy.
Przemierzamy ekspozycję pieskoskalską. Jest tutaj bardzo dużo rekonstrukcji strojów. Widzę, że to szeroko zakrojone przedsięwzięcie.
To jest taki nasz pomysł, że ponieważ pokazujemy tu obiekty z różnych epok, to chcieliśmy pokazać, jak się wówczas ludzie ubierali. Nie dysponujemy kolekcją dawnych strojów, które można byłoby w takiej ilości tutaj pokazać. W związku z tym zdecydowaliśmy się poprosić panią, która się specjalizuje w takiej rekonstrukcji dawnych strojów, żeby dla nas wykonała takie rekonstrukcje i w każdej sali pokazujemy ich kilka. W jednym wypadku mamy suknię, która jest po prostu zrekonstruowana z portretu, przy którym jest ustawiona. To jest suknia Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej.
To na koniec jeszcze garść informacji praktycznych. Jak zwiedzać zamek w Pieskowej Skale?
Zachęcam, żeby przed zwiedzaniem zamku sprawdzić w internecie na naszej stronie, jak w danym okresie zamek jest udostępniany, bo zmieniamy te systemy w zależności od tego, jaka jest aura i jakiej możemy się spodziewać frekwencji. Ale zamierzamy udostępniać zamek w każdy weekend. Jeśli chodzi o dni tygodnia, to wymaga to wcześniejszej rezerwacji. Stąd, żeby nie pocałować klamki, lepiej się zorientować przed wyjazdem. W każdym razie w weekendy serdecznie Państwa zapraszamy do Pieskowej Skały na wycieczkę. Warto przyjechać teraz, kiedy wielu turystów nie ma, kiedy jest tu cicho, kiedy możemy swoim tempem zwiedzać zamek i rozkoszować się nieoczywistymi, nieoklepanymi, takimi zimowymi albo przedwiosennymi, bo nie wiadomo jaka ta zima będzie, widokami Pieskowej Skały.
Audycję Regiony Kultury poświęciliśmy dziś architekturze, historii i ekspozycji zamku w Pieskowej Skale. Gościł nas w zamkowych wnętrzach kustosz Olgierd Mikołajski. Za uwagę dziękuję, Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. Mówię do usłyszenia jutro o tej samej porze.